Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek przyjął w Watykanie grupę dzieci żyjących w ośrodkach dla uchodźców. Modlił się z nimi za ich rówieśników, którzy zginęli podczas ucieczki do Europy. Watykan przygotowuje szczyt państw europejskich na temat migracji. Co 3 sekundy na świecie odprawiana jest msza w intencjach cierpiącego Kościoła. Witam 28 maja i zapraszam na aktualności. Niesieni przez fale to hasło zorganizowane już po raz 4 akcji Dziecięcy Pociąg. Tym razem na watykańskiej stacji kolejowej zatrzymał się skład Frecce Argento, czyli kolei dużych prędkości, z 500 dziećmi ze szkół w Kalabrii. To graniczący z Sycylią region na południu Włoch, gdzie prawie codziennie docierają łodzie z imigrantami.
Mi ha portato questo giubbetto.
Przynieśli mi tę kamizelkę ratunkową i prawie płacząc powiedzieli mi: ojcze, nie pomogła. To była mała dziewczynka na falach, ale nie dało się jej uratować. Pozostała tylko ta kamizelka. To kamizelka tamtej dziewczynki. Nie chcę was zasmucać, bo jesteście odważni i znacie prawdę. Są w niebezpieczeństwie. Jest tak wiele dzieci, chłopców, dziewcząt, mężczyzn, kobiet, którzy są w niebezpieczeństwie. Pomyślmy o tej dziewczynce. Jak miała na imię? Nie wiem. Dziewczynka bezimienna. Każdy z was niech da jej takie imię, jakie chce, w swoim sercu. Ona jest w niebie. Patrzy na nas.
Lei in cielo. Lei ci guarda.
Watykan przygotowuje szczyt miast europejskich poświęcony zjawisku rosnącej stale migracji, które dotyka wiele miast Starego Kontynentu. Poinformował o tym w czasie wizyty w Madrycie biskup Marcelo Sanchez Sorondo, który jako kanclerz Papieskich Akademii Nauk i Nauk Społecznych należy do organizatorów tego wyjątkowego spotkania. Wskazał on na wielkie znaczenie tego szczytu dla pokojowej przyszłości naszego kontynentu oraz na konieczność wypracowania przez miasta europejskie wspólnej polityki przyjmowania uchodźców i zasad niesienia im skutecznej pomocy. Data watykańskiego szczytu nie jest jeszcze znana, aktualnie trwają konsultacje z burmistrzami. Posługa księży na całym świecie wspierana jest m.in. dzięki intencjom mszalnym przekazywanym za pośrednictwem papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W ubiegłym roku odprawiono takich mszy prawie 1 200 000. Oznacza to, że niemal co 3 sekundy gdzieś na świecie rozpoczyna się Eucharystia sprawowana w intencjach prześladowanego Kościoła.
Pomogło to wesprzeć pracę ponad 35 tysięcy kapłanów rozproszonych na wszystkich kontynentach, głównie w tych krajach, gdzie Kościół cierpi prześladowania. Otrzymywane intencje są decydujące dla przetrwania naszej wspólnoty, mówi biskup Olivier Dasze Doeme, kierujący nigeryjską diecezją Majduguri, będącą terenem krwawych działań islamskich fundamentalistów z Boko Haram. Podobne podziękowania płyną między innymi z syryjskiego Homs czy z ubogich terenów Rwandy. Z intencji mszalnych w wielu zakątkach świata finansuje się nie tylko pracę duszpasterską poszczególnych parafii, ale i utrzymuje działalność wielu seminariów duchownych.
Nie można o Afryce wciąż informować wyłącznie w negatywnym tonie. Zadaniem dziennikarzy jest wyławianie także pozytywnych informacji z tego kontynentu i dzielenie się nimi ze światem. Z takim apelem do przedstawicieli mediów Czarnego Lądu zwrócił się ksiądz Christianus Ngada, odpowiedzialny za komunikację w Stowarzyszeniu Konferencji Biskupich Afryki Wschodniej. To właśnie ono zorganizowało w Nairobi sympozjum dla dziennikarzy z 10 krajów afrykańskich. Afryka często opisywana jest jako kontynent mroku i śmierci, porażek społecznych i walk etnicznych, krwawych konfliktów i kolejnych epidemii, podkreślał ksiądz Ngada. Wskazał, że za obraz tego kontynentu, jaki idzie w świat, odpowiedzialni są sami Afrykanie, którzy nie dostrzegają dokonującego się u nich dobra. Wymienił tu choćby dzieła prowadzone przez Kościół i ogromne zaangażowanie humanitarne.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
28 maja tego roku przypada 35. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. W dzisiejszej audycji przybliżymy osobę i działalność tego wyjątkowego Polaka. Z profesorem Janem Władysławem Wosiem rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak. Przed mikrofonem Agnieszka Sosin. Serdecznie zapraszam na magazyn.
Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Jan Władysław Woś, historyk, eseista, emerytowany profesor Uniwersytetu w Pizie, Wenecji, Heidelbergu i Trydencie. Witam bardzo serdecznie w studiu Radia Watykańskiego. Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o osobie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, wybitnego Polaka, pewnego filara powojennego kościoła polskiego, człowieka, który nazywany jest powszechnie prymasem tysiąclecia, który przez wiele lat był także ordynariuszem pana profesora. Pan profesor napisał na jego temat kilka artykułów, jest znawcą jego życia. Nim wejdziemy w jakiekolwiek szczegóły, proszę mi powiedzieć, jaki jest dla pana obraz księdza kardynała Wyszyńskiego po tylu latach, 35 lat już po jego śmierci?
Odpowiedź jest bardzo skomplikowana, ponieważ, jak ojciec wspomniał, kardynał Wyszyński przez ponad 30 lat był moim biskupem, a jestem z Warszawy. Kardynał bardzo często głosił kazania w kościołach warszawskich, spotykał się z ludnością, spotykał się ze studentami, bardzo często głosił najróżniejsze konferencje nauki w kościele świętej Anny, w kościele studenckim w Warszawie. Potem wielokrotnie spotkałem go i słuchałem w Rzymie w czasie moich studiów, w czasie mojej pracy we Włoszech. Także jest to postać dla mnie bardzo bliska. Poza tym miałem okazję również kilkakrotnie z nim rozmawiać. Były to krótkie rozmowy, ale bardzo ważne. Pamiętam kilka miesięcy po konkursie, w wyniku którego dostałem Katedrę Historii Europy Wschodniej w Pizie. Przypadkowo spotkałem księdza kardynała w bibliotece Kolegium Polskiego. No i chwilę rozmawialiśmy. Mówił tak, bardzo, on był bardzo taki, kiedy surowy bardzo. Mówi, dlaczego pan nie wraca do Polski, prawda? W Polsce potrzebujemy ludzi wykształconych, a pan się włóczy po świecie. Ja mówię, no tak się ułożyły moje sprawy. No ale potem trochę tak uspokojony, a co pan robi tutaj? Ja mówię, no przygotowuję wykłady, między innymi dlatego przyszedłem tutaj do instytutu, do biblioteki, ponieważ potrzebuję skonsultować niektóre książki. Jakie wykłady? No ja mówię, że wykłady uniwersyteckie, ponieważ od kilku miesięcy jestem profesorem, kierownikiem Katedry Historii Europy Wschodniej w Pizie. No i wtedy kardynał takim trochę podniesionym głosem mówi, odwołuję wszystko to, co powiedziałem przed chwilą. Mówię, proszę pana, to jest nadzwyczajna sprawa. Polak, który ma katedrę uniwersytecką we Włoszech. Przecież pan będzie mógł tę katedrę wykorzystać do mówienia o naszej historii, o naszej kulturze. To jest bardzo ważne. Proszę pana, ja będę się za pana modlił i błogosławię panu. Ale pan pamięta, będzie pan miał żywot trudny.
I tak było rzeczywiście?
No i tak było, prawda. Ponieważ w tym czasie, przed 40 laty, byłem wyjątkiem na terenie Włoch.
Wspomniał pan profesor, że kiedy spotkaliście się i on zawsze był takim człowiekiem surowym, a jednak okazało się, że potrafił zmienić swoje podejście w tej chociażby opisanej sytuacji, by szukać dobra Polski. Panuje powszechne przekonanie, że kardynał Wyszyński był przede wszystkim człowiekiem dialogu, mimo tego, że był bardzo surowy w dialogu z komunistami w ówczesnych czasach.
Tak, ale kardynał Wyszyński zdawał sobie sprawę, że w tej nowej sytuacji, jaka się wytworzyła w Polsce po 1945 roku, kiedy władzę przejęli komuniści, Kościół musi prowadzić swą działalność. W związku z tym, jeżeli istniały jakiekolwiek możliwości nawiązania kontaktu, który mógł w jakiś sposób ułatwić działalność duchowieństwu, kardynał Wyszyński podejmował ten dialog. Przecież znane są historie, kiedy spotykał się z Gomułką, prawda? No te spotkania trwały po 12-13 godzin. Spotykali się na terenie Sejmu, prawda? I kardynał starał się jakoś doprowadzić do jakiegoś modus vivendi. Wróćmy jeszcze do czasów przedgomułkowskich, do roku 1950, kiedy zostało podpisane porozumienie pomiędzy episkopatem polskim, powtarzam, episkopatem polskim, nie stolicą apostolską, i rządem PRL-u. To było coś nadzwyczajnego. Pierwszy raz w dziejach Europy powojennej episkopat jakiegoś kraju podpisuje porozumienie z rządem komunistycznym. Konkordat został zerwany kilka lat wcześniej. Nie było żadnego dokumentu, który by regulował stosunki pomiędzy Kościołem a państwem. Oczywiście kardynał Wyszyński prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że ten układ nie będzie przestrzegany, ale był jakimś dokumentem prawnym, na którym mogli się powoływać biskupi, broniąc pozycji Kościoła w Polsce. Bywało wiele zamieszania również w Rzymie. W sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej wiele osób z ogromną jakąś podejrzliwością patrzyło na działalność kardynała Wyszyńskiego. Arcybiskupa wtedy nie był jeszcze kardynałem. On sam mówił, że kiedy jechał do Rzymu po podpisaniu tego dokumentu, był zaniepokojony, w jaki sposób zostanie potraktowany. Potem dochodzi do spotkania z Piusem XII. Prawda, jest ta rozmowa ponad dwugodzinna, prawda? I ksiądz prymas wyjaśnia papieżowi, jaka jest sytuacja Kościoła w Polsce. I Pius XII nie tylko że zaakceptował linię postępowania kardynała Wyszyńskiego, ale również wyposażył go w tak zwane uprawnienia specjalne, na przykład w sprawie dotyczącej nominacji biskupów. To są już sprawy bardzo takie techniczne, specjalne. Także był człowiekiem dialogu i był człowiekiem odważnym, bo podpisanie, zdecydowanie się na podpisanie takiego dokumentu w czasach, kiedy mnóstwo osób liczyło, że wybuchnie trzecia wojna światowa, komuniści zostaną przepędzeni ze wszystkich krajów bloku wschodniego i tu raptem prymas Polski podpisuje porozumienie z rządem komunistycznym. Ale to była również jakaś taka pozycja człowieka daleko mierzącego. Jeżeli można było dojść do jakiegoś porozumienia, prymas, ryzykując również dobre imię swoje, decydował się na to. Sprawa w tym dokumencie, między innymi mówi się w jednym punkcie, że duchowieństwo nie będzie popierało działalności band. To były po prostu grupy partyzanckie, które z bronią w ręku zwalczały komunistów. I do tej pory, na przykład w środowisku emigracyjnym, nie wybaczono kardynałowi Wyszyńskiego tego sformułowania, bandy. Teraz się mówi o nich żołnierze wyklęci. No ale on jednak zdecydował się, bo zdawał sobie sprawę z tego, że jednak trzeba budować Polskę, zachować naszą tożsamość narodową i nie bał się krytyki.
Czyli z jednej strony pragmatyzm o zachowanie jednak możliwości funkcjonowania Kościoła, ale z drugiej strony też trudno odmówić kardynałowi Wyszyńskiemu niezwykle patriotycznej, silnej wizji Kościoła i tej wizji Kościoła, który wpisany jest w trudną polską historię.
Ja myślę, że jedną z cech charakterystycznych działalności duszpasterskiej kardynała Wyszyńskiego jest jego patriotyzm. Kiedy kardynał zmarł, żal był powszechny. Ludzie zdawali sobie sprawę, że odszedł ktoś nadzwyczajny. I kardynał przy każdej okazji starał się dawać świadectwo temu swemu patriotyzmowi. W kazaniach przypominał wielkie postacie historyczne naszej przeszłości. Była wtedy moda, żeby oskarżać Kościół o zdradę, o działalność antypaństwową, o sprzeniewierzenie się wielkiej tradycji historycznej. Kardynał mówił, nie, to nie jest prawda. To jest kłamstwo. Kościół polski identyfikował się ze sprawami polskimi, identyfikował się z narodem. I mówił o zwycięstwie chocińskim, mówił o zwycięstwie grunwaldzkim, przywoływał wielkie postacie z naszej historii narodowej, przywoływał wielkie postacie naszej kultury, które reprezentowali duchowni. Przywoływał też postacie mało znane, księży, którzy ginęli w obronie sprawy polskiej. Chociażby duchowni, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Nazywał ich obrońcami ojczyzny w sutannach. I to był na przykład ksiądz Salamucha i wielu, wielu innych. I to było nadzwyczajne, bo myśmy o tym nie wiedzieli, że były takie fakty. Poza tym sprawa jeszcze taka, że prymas Wyszyński był dumny z tego, że jest Polakiem. W swych homiliach wielokrotnie mówił, że jest dzieckiem Bożym, że jest dzieckiem Kościoła, ale że jest również dzieckiem narodu polskiego. Czuł się związany z narodem i jako prymas czuł się odpowiedzialny za naród. Polacy, mówił, są dziwnym narodem, właśnie kiedy im trudno, kiedy mają wielkie przeciwności, zdobywają się na potężne wysiłki. W czasie beznadziejnej niewoli pojawiły się najpiękniejsze postacie. Wspaniała trójca wieszczów narodowych. Mickiewicz, Krasiński, Słowacki, później Norwid, wreszcie Sienkiewicz. Tężne duchy wyrosłe z bólu, męki i cierpienia narodu. I on o tym bardzo często wspominał. Kardynał Wyszyński był przekonany, że Polacy mają wielką i wspaniałą historię. Historię pełną budujących przykładów bohaterstwa, oddania sprawie narodowej, ich heroicznych zmagań w obronie wolności. A potem w okresie niewoli narodowej walk o odzyskanie bytu narodowego. Przypominał wielokrotnie Polakom wkład do kultury europejskiej i ogólnoludzkiej oraz ich udział w zbrojnej obronie Europy przed hordami obcymi naszej cywilizacji. Pamiętam, kiedyś była jakaś rocznica i mówił o księdzu Skorupce, który zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej. On mówił, my idźcie na cmentarz powątkowski, czytajcie, tam jest napisane. Obronił Europę i Polskę przed zalewem wschodniego barbarzyństwa. To robiło wrażenie na słuchaczach. My nie byli przyzwyczajeni do takich przemówień. To było niezwykłe. Pomimo poruszanych zagadnień patriotycznych, kazania kardynała zachowywały formę kazań i nie stawały się przemówieniami wiecowymi. Wiemy dobrze, jak konsekwentnie ksiądz prymas stał na straży sakrum w kościele. Myślę, że działo się to między innymi i dlatego, że w harmonijny sposób potrafił mówić o obowiązkach, o powinnościach dobrego chrześcijanina i dobrego obywatela. To taka kuriozalna historia. Bardzo często po zakończeniu homilii były długie, około godziny. Teraz prawie nie chce się wierzyć. Z tym, że on nie czytał. Kardynał mówił. Bardzo rzadko czytał. Zazwyczaj to była jakaś deklaracja, prawda, czy Episkopatu Polski, czy Stolicy Apostolskiej. Normalnie mówił. Jak wspomniałem, oklaski były. No i wtedy on podnosił ręce i mówi, nie klaszczcie. W kościele się nie klaszcze. To nie jest teatr. Nie pozwalał na oklaski w kościele. Jego rozważania dotyczące dziejów ojczystych i historii narodu polskiego nigdy nie były abstrakcyjne i czysto teoretyczne. Punktem ich wyjścia było zawsze jakieś wydarzenie, jakaś rocznica, postać. I swe rozważania starał się łączyć z doktryną Kościoła, to znaczy z katolicką nauką społeczną, teologią narodu i teologią historii. I dlatego słuchało go się. Słuchało się z ogromnym zainteresowaniem. Godzina mijała szybko. Prawda? Bardzo często, na koniec, przede wszystkim jak przychodził do kościoła świętej Anny, no więc tam korciło nas studentów, żeby poklaskać trochę, no ale słuchaliśmy, nie wolno.
Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj w rozmowie o księdzu kardynale prymasie tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim był pan profesor Jan Władysław Woś, historyk, eseista, emerytowany profesor Uniwersytetu w Pizie, Wenecji, Heidelbergu, Trydencie. No i znakomity znawca postaci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program w dniu jutrzejszym. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.